Dzisiaj ja jeszcze raz powtórzę tę podstawową katechezę o roli Maryi, ponieważ z tego, co powiedziałem, nie jestem do końca zadowolony. Mam takie poczucie, że to musi być pełni jaśniej dopowiedziane. U podstaw świecznika o darach Ducha Świętego jest rozdział 11, 12 i 13. Rozdział 12, fragment z rozdziału 12 czytany na wstępie, mówił nam o tym, jak bardzo Jezus Chrystus był nieakceptowany przez współczesnych jako Mesjasz. Czyli znaki mesjańskie wszystko odpowiadało, tylko że niestety wszystko, co mówił, co głosił, co sobą reprezentował, nie realizowało ich największych oczekiwań, które hodowali całe stulecia w swoim wnętrzu. Niestety te oczekiwania nie były od dobrego ducha, były od złego ducha. Ponieważ wszystko wskazywało na to, że Jezus nie spełni tych oczekiwań, a jednak czynił znaki, których człowiek nie może czynić, jedynie Bóg, Duch Święty w człowieku, trzeba było jakoś wybrnąć z tej sytuacji. I gdy Jezus uzdrowił człowieka, którego mu przyprowadzono, człowieka wyjątkowo nieszczęśliwego, bo był i głuchy, i niemy, i niewidomy, w dodatku jeszcze opętany, tyle nieszczęść w sobie dźwiga, gdy dzięki miłosierdziu Jezusa Chrystusa stał się normalnym człowiekiem, ludzie pełni podziwu wielbili Boga i mówili: chyba to jest On, to jest Syn Dawida, Mesjasz. Słysząc to uczeni w piśmie, faryzeusze powiedzieli: o nie, mocą złego ducha Belzebuba czyni te znaki. Jezus sprowadza to wszystko do absurdu przez zwykłe rozumowanie, mówiąc, że wartość drzewa poznaje się po owocach. Jak? Przez kogo uwalniali ludzie od złych duchów? Wasi synowie w Izraelu byli tacy ludzie, których Bóg Jahwe uzdalniał do uwalniania, do egzorcyzmowania. No i w końcu mówi, że wszystkie grzechy, które człowiek popełni, nawet grzech przeciwko Synowi Bożemu, że Syn Boży stał się człowiekiem, to jest prawda tak niesamowita, tak wyjątkowa, że to będzie człowiekowi darowane. A wiemy, że świadkowie Jehowy właśnie to kwestionują, że w Jezusie Chrystusie Bóg stał się człowiekiem. Ale to, że Jezus czyni znaki mocy Bożej, mocą Ducha Świętego, którego otrzymał, to jest bezpośrednio oczywiste, że to nie szatan, tylko Duch Święty. Dlatego Jezus powiedział: weszliście w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. To, co Duch Święty czyni, nazwaliście dziełem szatana. Czyli uczyniliście Boga w stosunku do siebie bezsilnym, bezradnym. To nie będzie odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym życiu, jeżeli będziecie trwać w tym niemal. Bo to czynicie z powodu pychy i egoizmu obecnego w was. I to jest tak zwane opętanie ukryte. Ten człowiek, którego uwolniłem, miał w sobie opętanie jawne. Ale macie opętanie w głębinach waszych wnętrz, opętanie ukryte, tak zwane opętanie, jak ja to nazywam, inteligentne, w którym zresztą tkwi ten świat. Uważając, że dzieło Jezusa Chrystusa jest mu niepotrzebne. Ponieważ Jezus wie, że oczekują jego wrogowie od niego jakiegoś znaku wyjątkowego, w związku z tym powiedział: wszelkie znaki, które bym uczynił, was nie przekonają, a te znaki uczyniłyby was jeszcze gorszymi, ponieważ ja jako Mesjasz ze swoim programem wam nie odpowiadam. Wy chcecie zbawienia tego świata, zewnętrznego zbawienia, a ja przychodzę zbawić głębiny waszego ducha, uwolnić wasze serca z egoizmu, z pychy, A za tymi rzeczami kryje się właśnie duch egoizmu, duch pychy, demon. I dać wam mego ducha. Dokonam tego, realizując księgę proroka Jonasza. Jonasz, tyle samo co gołębica. Ja będę nieustannie uciekał od waszych pragnień mesjańskich, czystotych zewnętrznych, bogactwo, władza, sława, tutaj na ziemi ojczyzna wyjątkowa. Będę nieustannie uciekał. Oczywiście wy rękoma pogan rzucicie mnie na 3 dni w głębiny morskie, w głębiny śmierci. Będziecie chcieli mnie wydać moc złego do końca. Tymczasem ja po 3 dniach zmartwychwstanę i wtedy już będziecie bezsilni w stosunku do mnie, ponieważ jako człowiek, jako syn człowieczy będę już przebóstwiony. I pójdę do Niniwy, czyli do pogan najgorszych. I oni mnie przyjmą z entuzjazmem, ponieważ im będzie łatwiej, ponieważ oni w stosunku do Mesjasza nie mają takich chorych oczekiwań. I oni nie mają wątpliwości, co sobą reprezentują. A was szatan rozbudował pychę, ponieważ uważacie, że już wierzycie w Boga prawdziwego. A tymczasem to, co Bóg Ojciec wam powiedział o sobie, to są jedynie pierwsze 2 kroki. Ten najważniejszy krok krzyżu i zmartwychwstaniu jest przed wami, jeżeli chcecie się zbawić i wejść w życie Boga prawdziwego. Jezus mówi, że to mało jest uwolnić, tak jak uwolniłem tego nieszczęśliwego człowieka z mocy swego ducha. To mało. Każdego człowieka jeszcze trzeba wypełnić duchem dobrym, duchem świętym, tajemnicą mego krzyża i zmartwychwstania. W zmartwychwstaniu to mój krzyż został podniesiony do nieskończonej potęgi. Jako człowiek, znaczy syn człowieczy stał się człowiekiem, umarłem na krzyżu, biorąc w siebie wszelkie zło świata, zadałem złą śmierć, ale zmartwychwstałem już jako człowiek mocą Ducha Świętego. Czy jako zmartwychwstały już jestem zjednoczony z 3. osobą Trójcy Świętej, z Duchem Świętym. Mamy to powiedziane w Ewangelii Jana w rozdziale 7, kiedy Jezus w dniu namiotów, podczas święta namiotu w ostatnim dniu zapowiada, co da przez zmartwychwstanie. Da swego ducha, Ducha Świętego. I teraz przed wygłoszeniem 7 przypowieści, oczywiście te przypowieści nie były wygłaszane przez Jezusa wszystkie naraz, tylko w Duchu Świętym święty Mateusz zebrał je razem. Zebrał i jednocześnie tak zbudował, żeby te przypowieści tworzyły świecznik, że Jezus Chrystus realizuje, spełnia to, co było zapowiedziane u proroka Izajasza, rozdział 11. Jeżeli mamy mówić, jeszcze raz sobie przypomnieć sedno tej przypowieści, która jest w centrum, w środku, a brzmi ona tak: Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, które pewna kobieta wzięła i włożyła w przymiarę mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Czyli tajemnica Maryi też była zaplanowana przed wiekami, tak jak tajemnica Jezusa Chrystusa. To znaczy, że Bóg wiedział, że demon przechytrzy człowieka w niewieście, ale też Bóg da rodzinie ludzkiej inną niewiastę, w której z kolei ośmieszy świat demonów. Ale zanim Jezus usiądzie w łodzi, która wypływała, obiła trochę od brzegu, żeby ci, którzy stoją na brzegu, mieli łatwy kontakt z nim przez rok, żeby słyszeli Jego słowa. Wcześniej miało miejsce takie wydarzenie. A gdy jeszcze mówił do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim mówić. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka, twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz Jezus odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką? Którzy są moimi braci? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka, moje bracia. To spełnia wolę Ojca mego, ten jest mi, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Ten tekst niektórych ludzi gorszy. Natomiast potężnym światłem na to wydarzenie jest nam dane w poemacie Boga Człowieka Marii Bartoldy. Wtedy, kiedy się ma tamto światło, to ten tekst już nie gorszy. Dlaczego Jezus z taką pozornie obojętnością reaguje na ten fakt: słuchaj, tam czeka na ciebie twoja matka i bracia. I dlaczego Jezus tak odpowiedział? A powiedział, że ci, którzy przyprowadzili tutaj teraz moją matkę, wprawdzie według ciała są moją rodziną, bracia stryjeczni, ale to nie jest moja rodzina w sensie ścisłym. Moją rodziną są ci, którzy radośnie otwarci są na to, co mówię. Okazuje się, że nie tylko uczeni w piśmie faryzeusze w momencie, kiedy Jezus uzdrawia tego człowieka wyjątkowo nieszczęśliwego i z kalectwa fizycznego i świata demonów. Nawiasem mówiąc, ja tutaj widzę, że wszelkie destrukcje, a więc to, że był ślepy, że był niewidomy, że był niemy, że za wszelką destrukcją, którą się zajmuje współczesna medycyna, jest świat demonów. Wszelka destrukcja. Tak mi się to zawsze narzucało i narzuca. Za moimi chorobami jest świat demonów. Nie bójmy się tego, ponieważ to wcale nie oznacza, że czy ja, czy inni chrześcijanie, którzy cierpią na różne choroby, że to się dzieje za ich przyzwoleniem. Nie, tylko że jeżeli ja oddaję swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to Jezus może mi dać coś z losu Hioba i powiedzieć: zauważ, że on zaakceptuje to i Bogu nie przypisze, że nie jest miłością z tego powodu. Nie odmówi Bogu tego, że Bóg najgłębszy w swojej istocie jest miłością. Nawet wtedy, kiedy mnie obciąża działaniem świata demonów. Tak to nawiasem mówiąc. Bo wszyscy mamy jakieś dolegliwości, mamy, czy też ewentualnie będziemy mieli. Jezus czasami uzdrawia, czasami nie uzdrawia. Ale destrukcja w tym Bożym świecie. Za destrukcją są zawsze demony. Otóż ci uczeni w piśmie, faryzeusze, którzy byli świadkami tego uzdrowienia, jeżeli taki pogląd wygłosili, to był wynik decyzji Sanhedrynu, że w pewnym momencie arcykapłani uczeni w piśmie, faryzeusze, elita duchowa, Sanhedryn Starego Testamentu, chciałoby się powiedzieć episkopat Starego Testamentu, ale to byłoby trochę krzywdzące, ponieważ tam byli też ludzie świeccy. Zszedł się razem, żeby się naradzić, jaką postawę zająć wobec Jezusa Chrystusa. Tłumy za nim idą. A my, to tak na oboczu, byliśmy kiedyś podziwiani, ludzie się rozstępowali, jak myśmy się kłaniali się, a teraz nic. Wszystko jak w dym poszło za nauczycielem z Nazaretu. Trzeba jakoś go zneutralizować. No i wymyślono, żeby ogłosić, bo ogłoszenie polegało na tym, że został skierowany list do wszystkich synagog i przełożeni synagog mieli obowiązek odczytać w szabat na zgromadzeniu stanowisko Jerozolimy, stanowisko świątyni w stosunku do Jezusa Chrystusa. Owszem, czyni znak, ale pamiętajcie, mocą księcia Czartoryskiego. To nie jest Mesjasz. I biada tym, którzy uważają go za Mesjasza, bo automatycznie są ekskomunikowani, wyłączeni z synagogi. To tak, jak to nam dzisiaj powiedzieli, jesteś ekskomunikowany, wyłączony z Kościoła Chrystusowego. Budziło to grozę, a jednocześnie trzeba podziwiać tych, którzy mimo wszystko szli za Jezusem, ale szli z powodu nieszczęść. Ewentualnie raczej trzeba powiedzieć, mieli zdrowy rozsądek. I bracia, kuzyni Jezusa, po pierwsze byli naciskani, żeby uspokoili Jezusa, bojąc się, że będą wykluczeni z synagogi, wymusili na Matce Najświętszej: chodź, coś z tym trzeba zrobić. Mówię o tym dlatego, żebyśmy sobie zdali sprawę, jakie cierpienie, jaki ból ten komunikat zrobił w sercu Maryi, a później dołączyli się do tego krewni. Jakie cierpienie, jaki ból straszny. Ona dokładnie wie, jakie jest odrzucenie. W związku z tym jest matką bolesną nie tylko dlatego, że była pod krzyżem, tylko że wie, że początkowy entuzjazm dookoła Jezusa zamienia się w obojętność i wrogość, szczególnie w świątyni, gdzie się wychowywała. W związku z tym rodzina, najbliżsi krewni już na nią patrzyli jako na matkę, która dała światu nie Mesjasza, ale Bożego. Jej też odebrano to, co jest najcenniejsze. Godność. Tak jak Jezusowi odbierano godność. I dlatego, jak się o tym wie, to wtedy zupełnie inaczej ten tekst brzmi. Informacja o to matka i bracia. Jezus wiedział, z czym przyszli, dlaczego przyszli. Na pewno go to bardzo, bardzo, bardzo zabolało. Ze względu na matkę. I powiedział, mimo woli, w tym zdaniu, któż jest moją matką, którzy są mi. Oni już nie są moimi braci. Oni już nie są moimi braci. Ona jest moją matką, bo ona jest wierna Słowu. Ona, mimo że to Słowo Boże, domaga się takich poświęceń. Oto moja matka, moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca, ten jest i bratem, siostrą i matką. Ten tekst był pominięty w pierwszej mojej katechezie i on głównie jest powodem tego, że jeszcze raz musiałem wrócić i powiedzieć, co jest na początku tego świecznika, a właściwie można by powiedzieć u podstaw tego świecznika. Bo Jezus mówi, na te wasze trudności odpowiem w krzyżu, bo każda przypowieść mówi o krzyżu, a jednocześnie o zmartwychwstaniu. Dam wam odpowiedź. I dam wam 7 darów Ducha Świętego, które wam da światło myśli, uzdolni waszą wolę do tego, żeby sobie radzić ze światem demonów, którzy tak tragicznie panują nad Izraelem, nad świątynią, nad arcykapłanami uczonymi w piśmie faryzeusza, zadając tak wielki ból matce i mnie. Jeśli to będziemy mieli u podstaw, to dopiero teraz w pełni rozumiemy ten tekst, tę przypowieść o kobiecie, która włożyła kwas w mąkę. Ale zaraz do tego przyjdziemy, natomiast jeszcze chcę wrócić do tego, że na wstępie mówiłem, że są 3 epoki, epoka Ojca, Syna i Ducha Świętego. Herbem epoki Ojca są 2 tablice. Herbem epoki Syna jest krzyż, krzyż chwalebny, przeniknięty zmartwychwstaniem, że tylko z tą miłością tożsamił się Bóg Ojciec, powiedział, tylko taki Bóg jest, innego Boga nie ma. Innego Boga nie ma. A z kolei epoka Ducha Świętego to jest świecznik. I w tej pierwszej przypowieści, to jest u podstaw, tu Święty mówi, nie ma darów Ducha Świętego bez akceptacji Maryi. Ona jest źródłem. To jest moje narzędzie. Nie ma darów Ducha Świętego. Jej rola się nie skończyła w momencie jej fiat, dając ciało Synowi Bożemu, żywym barankiem Bożym. Jej rola po zmartwychwstaniu Chrystusa, a już zmartwychwstał Jezus jako trzeciej osobie Trójcy Święty, jako Duch Święty, i realizuje się Izajasz, rozdział 11, a tam się zaczyna od tego, od różdżki i od odrośli. Różdżka z pnia Jezusa. Wyrośnie różdżka z pnia Jezusa. Będzie Maryja w niebo wzięta i odrośl. Odrośl. Chrystus zmartwychwstały, który zmartwychwstał. I że Duch Święty występuje, ten sam Duch Święty jest w Maryi i w Jezusie, jako człowieku. W Maryi jako w człowieku i Jezusie. Bo oni się wydali miłości Ojca na służbę. Dlatego też świecznik w Ewangelii Mateusza w środku to jest gołębica i Duch Święty chce, Duch Święty chce z Ewangelii Mateusza uczynić gołębicę. Gołębica ma dwa skrzydła. Jednym skrzydłem jest człowieczeństwo Maryi i człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Duch Święty przenika i człowieczeństwo Maryi, i człowieczeństwo Jezusa. I te dwie osoby są nierozłączne. Nierozłączne. Nie wolno oddzielać Chrystusa Zmartwychwstałego od Maryi. I Maryi od Jezusa Zmartwychwstałego. Wyrośnie różdżka z pnia Jezusa, wypuści się odrość z jego korzeni i spocznie na niej Duch Pański i wymienione są dary Ducha Świętego, które ostatecznie mają zrodzić z ludzi okropnych w porównaniu do zwierząt, chciałby się powiedzieć, sielankę. Powiedziałem, że w Ewangelii Mateusza są trzy warstwy, trzy piętra. I zwróćcie uwagę na to, że to, co na początku, rozdział pierwszy od wiersza 18, to zaskoczenie Józefa, że Maria jest brzemienna. Ten rozdział mówi o tym, że zaczęła się epoka, realizuje się w pełni epoka Ojca. Epoka Ojca, którą zapowiadają dwie tablice. W Marii Bóg stał się człowiekiem, w Marii jako arce. I że tutaj się realizuje ta początek spełniania się tej obietnicy danej na Górze Synej. I oczywiście będzie to lecieć ta warstwa aż do tańcy krzyża, gdzie Jezus będzie Izaakiem. Pięć mów, odpowiednik pięcioksiągu Mojżesza, Syn Człowieczy, objawi Ojca w krzyżu, objawi Jego miłosierdzie, ale też będzie pragnął dać nowe życie nam, bo nie wystarczy nas uwolnić od złego ducha, ale jeszcze trzeba nas napełnić Duchem Bożym, Duchem Świętym, Duchem Maryi i Duchem Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Dopiero wtedy, kiedy my zaczynamy żyć obecnością Maryi, obecnością Zmartwychwstałego Chrystusa, dopiero wtedy zaczynamy być ludźmi. Zaczynamy być ludźmi, uwalniamy się od zwierzęcości wyjątkowej. Bo człowiek wykorzystuje swój rozum, swoją wolę na ogół do tego, żeby być wyjątkowym zwierzęciem. Przez zbrojenia, przez postawę, przez ducha wyniosłości i tak dalej. I przystępujemy teraz do odpowiedzi rozumienia tej przypowieści, która jest w centrum. Kobieta wkłada zaczyn kwas w mąkę. Co to jest mąka? Mąka to jest coś, co nie ma w sobie życia. Mąka to jest zniszczone ziarno, w którym było życie. Mąka jest obrazem wtedy Izraela, uczonych w piśmie, faryzeuszy, mąka. Ale też mąka jest symbolem każdego człowieka i całej ludzkości po grzechu pierworodnym. Człowiek po grzechu pierworodnym jest wyjątkowo zdezintegrowany, rozwalony wewnętrznie. mówimy, o taki jestem rozbity po ciężkich przeżyciach. Taki jestem rozbity. Mąka. Ciężkie przeżycia z nas robią mąkę. Przed grzechem pierworodnym człowiek był dziarnem. Miał w sobie kiełek, myśl, plan Boży i wszechmoc Bożą, żeby ten plan realizować. Przed grzechem był ziarnem. Oczywiście w związku z tą mąką, że szatan prowadzi do pseudogorliwości, która polega na tym, że w Starym Testamencie prostota dekalogu, obietnicy została zamieniona w 613. Wolno i niewolno. A my w Nowym Testamencie, w epoce Syna, z ksiąg świętych, zamiast studiować księgi święte, brać całe księgi święte, to myśmy zrobili cytomanię. Cytomanię fragmentów, żeby udowadniać dogmaty. To jest dobre, tylko to jest nieskończenie za mało, że bierzemy z Ewangelii cytat, ze Starego Testamentu cytat. I na teologii trzeba było te cytaty referować. Ale na teologii od nas nie wymagano przeczytania Pisma Świętego. I nie czytałem, i nie znałem. Dopiero robiłem to wiele lat po święceniach kapłańskich, kiedy mnie powiedziano, będziesz prowadził obozy biblijne. A ja przyjechałem, jak wam mówiłem, do Świętej Litwy. Nie wiem, czy przywiozłem Pismo Święte, czy wtedy pożyczyłem tylko Pismo Święte. Nie wiem, nie pamiętam. Będziesz czytał z nimi. Mąka jest symbolem dramatu Słowa Bożego w Kościele. Kobieta. Dlaczego nie niewiasta, tylko kobieta? Bo w oczach ludzi Maryja uchodziła za zwykłą kobietę izraelską. Tak samo jak Sara uchodziła współcześnie za zwykłą kobietę wschodu. Tymczasem Sara, przez to, że nie mogła mieć potomstwa z woli Boga, ona była kobietą ukrzyżowaną, tak jak Maryja. Kobiety, które nie mogły począć, były kobietami jakby przeklętymi przez świat bogów, poniżonymi. Sara była jakby napiętnowana i, jak czytaliśmy dzisiaj, Maryja też, kobieta. Ale przez ten wtręt trzy miary mąki automatycznie jest to przypomnienie, tak jak Sara mocą Ducha Świętego poczęła Izaaka, typ Jezusa Chrystusa, tak samo Maryja mocą Ducha Świętego da ciało Synowi Bożemu, który będzie prawdziwym Izaakiem, który weźmie na siebie wszelkie zło świata i to zło przeniknie swoim przebaczeniem, miłosierdziem, a zmartwychwstając wejdzie w nasze wnętrze, będzie się wpraszać ta miłość z krzyża w nasze wnętrze jako duch ożywiający nasze umysły, nasze serca przez darę Ducha Świętego. I kwas. Jeśli kwas, to niezadowolenie. Mówimy, o, dzisiaj ma kwaśną minę. Dzisiaj ma kwaśną minę. Niezadowolenie. Symbol zła. Symbol zła. Maryja wkłada symbol zła, a więc swego, miłość swego Syna, który przyszedł i rozczarował Izraela. Po dziś dzień Jezus rozczarowuje wielu ludzi. Po dziś dzień. Rozczarowuje. Wprawdzie go nie odrzucają, nie plują na niego, ale do kościoła nie idą. Nie, tam już nic. No, po śmierci to ja poproszę go, żeby mnie tam do tego nieba jakoś wsadził. Kwas, wcielenie Belzebuba. Ba, powiedzą, bluźnierca, bo będą człowiekiem, czyni się Synem Bożym. Liczą się z tym, że bojaźń Boża. On przychodzi, przynosi bojaźń Ojca o to, żebyśmy my na wieki weszli to, co Bóg Ojciec ma jako dziedzictwo dla nas. Nieskończone, nieskończone. A żeby człowiek mógł odbierać to Boga jako dziedzictwo, on musi w sobie mieć odnowione receptory, jak mówiłem. Tak, żeby cieszyć się tym światem stworzonym, to musi mieć oczy, a nie tylko ślepia, krowy, oczy, musi mieć uszy, żeby piękne melodie słyszeć, receptory. Tak samo w sferze ducha my musimy mieć receptory. Bo jak kamień znajdzie się w niebie, to wcale nie będzie szczęśliwy. I dary Ducha Świętego to jest 7 receptorów Boga. 7 receptorów. Dary Ducha Świętego to są receptory. Jeżeli tutaj rozwiniemy te receptory, o, to Bóg Ojciec całe bogactwo będzie, bo 7 jest pięciem nieskończoności. I zwróćcie uwagę na to, że kwas ginie, Maria daje, kwas ginie i mąka nie będzie zakalcem, tylko wypalona w piecu tej historii będzie chlebem. A my wiemy, że chodzi o Eucharystię. Że Eucharystię mamy dzięki Maryi. Bo i Maria też jest w Eucharystii. Jej ciało, nie tylko ciało Chrystusa Zmartwychwstałego. Bo owszem, Jezus jest jej ciałem. Nie tylko w tym sensie. Ale jeżeli Maryja w niebo wzięta, przebóstwiona i Jezus jako człowiek w Duchu Świętym, to są te dwa skrzydła gołębia, no to trzeba logicznie powiedzieć, że my przyjmujemy, przyjmując Ducha Świętego, Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego, też przyjmujemy Maryję. Ona w takim stopniu nam się daje, w jakim stopniu my jej zawierzamy swoje życie. Dlatego macie tę modlitewkę niepokalaną. W tej przypowieści Jezus chciał powiedzieć, pamiętajcie, moja matka nie jest taka doczepka, doczepiona, taki implant święty, tylko to jest sedno, sedno. Tak jak ja zmartwychwstały, tak ona to jest sedno tej drogi, przez którą przychodzi trzecia osoba Trójcy Świętej, Duch Święty. Oczywiście ten kwas zaczęła wkładać w momencie fiat, wiedząc, że świat będzie niezadowolony z niego. No a wtedy, kiedy ją krewni przyprowadziła do Jezusa Chrystusa, kiedy oficjalnie Jezus został, Jezusa pozbawiono czci i wiary, chciano pozbawić, to niejako wnosiła w życie Izraela kwas, zgorszenie, niezadowolenie. Jezus daje tę przypowieść, ponieważ rola Maryi jest w Kościele niedoczytana do końca według Pisma Świętego. U Świętego Jana Jezus mówi, nikt nie może przyjść do Ojca beze mnie. Ja jestem bramą do Ojca. Mając na myśli, że bramą do wejścia w Ojca jest miłosierdzie z krzyża. Ta pełnia przebaczenia, pełnia akceptacji. Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, które wzięło na siebie zło świata. I to, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a każdym człowiekiem. I to jest powód, dlaczego Pismo Święte, mimo że jest czytane, chociażby ta przypowieść, a źle rozumiane. Otóż ta przypowieść mówi, że rola Maryi, tak jak Maryja dała człowieczeństwo Jezusowi, Synowi Bożemu, który wszedł na ten świat, tak w dalszym ciągu Maryja, jak my się jej poddajemy, ona daje nasze życie, nasze człowieczeństwo Jezusowi, tej miłości z krzyża, weź go za zbawienie świata. Weź go, daję ci go. Ja już tak uwolniłam jego wnętrze przed lękiem o swoje obecne życie, że możesz przez krzyż chwalebny wziąć go do końca swoje posiadanie i w nim być barankiem Bożym za zbawienie świata. Rolą Maryi i Ducha Świętego niepokalanego poczęcia jest to, żeby nas uwolnić od lęków, za którym jest demon, żebyśmy mogli przyjąć Jezusa Chrystusa, czyli Jezus Chrystus jako Izaak prawdziwym w nas się rodzi. Maryja i Duch Święty w nas na nowo rodzą Izaaka, czyli zdolność do tego, że Bóg Ojciec nas ofiaruje na górze Moria za zbawienie świata. To jest jedyny sens chrześcijaństwa. Żeby w nas było kontynuowane zbawienie świata. Tym samym Jezus w tej przypowieści mówi, że rola mojej matki się nie skończyła, ba, ona dopiero się zaczęła tak na dobrą sprawę, w stosunku do mnie się skończyła, do mego ciała, ale ona w stosunku do was się rozpoczęła i ona jest matką według Ducha. Ona w nas chce z Duchem Świętym rodzić Jezusa Chrystusa i to jest zapowiedziane w Księdze Rodzaju w rozdziale 3, wiersz 15, że ona będzie tą, która będzie miażdżyć głowę węża, nie bójcie się, dać i wydawać Bogu Ojcu, nie bójcie się, bo w tej śmierci znajdziecie życie. Śmierć musimy przyjmować, bo w śmierci spotkamy życie. Kto lęka się śmierci, nigdy życia nie spotka. A szatan mówi ludziom, z tym Bogiem to ostrożnie. Do kościoła pójdź, do spowiedzi pójdź, odmów ten paciorek, ale życia mu nie dawaj, wiesz, źle na tym wyjdziesz. I to w czyściu trzeba będzie, że tak powiem, skorygować. A po co w czyściu? Jak można już tutaj? Tutaj, jak się przygotowywałem dzisiaj rano, to przypomniało mi się pewne wydarzenie z Syberii. Zamieszkaliśmy w Nowym, wyszliśmy z tej Tajdi, zamieszkaliśmy w takim miasteczku Tulum, wielkiej, wielkiej kotlinie, a wzgórzem, gdzieś w połowie wzgórza, była ta słynna linia transsyberyjska. Ale nie wiedziałem o tym, że to jest dwutorowa. W jednym kierunku leciały pociągi, a od Władywostoku do Moskwy i odwrotnie. No i kiedyś wieczorem, w pierwszych dniach mego pobytu, patrzę, tutaj pociąg wali i tutaj. A ja z napięciem czekałem, kiedy będzie zderzenie. I karambol. A ona tylko jeden zagwizdał, drugi zagwizdał i minęły się. I nie było karambolu. Później oczywiście poszedłem na to jakiś kilometr, było tego miejsca, gdzie ja oglądałem. Widzę, że są podwójne tory. Też tak samo my, wielu chrześcijan patrzy, że nie da się pogodzić Maryi, misji Maryi dzisiaj z misją Jezusa Chrystusa jako jednego pośrednika. Że to jest karambol. Tymczasem Jezus w tej przypowieści mówi, ona z Duchem Świętym na nowo rodzi mnie w was. Uznanie was do tego, żebym ja was mógł na nowo umrzeć za ten świat. Zbawienie obiektywne stało się, dokonało się w krzyżu i zmartwychwstaniu. A zbawienie subiektywne w nas to jest rola Maryi. Przekonać nas, żebyśmy wydali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I Judyta, u góry Judyta. Maryja w momencie fiat oczywiście stała się Judytą. Mieczem swego fiat odcięła głowę demonowi, który jest przywódcą złych duchów. Ale po raz drugi dokona tego w naszych czasach, kiedy będzie koniec epoki Syna i przejście w epokę Ducha Świętego. Judyta pokonuje wroga jego własnym mieczem. To znaczy, że w naszych czasach również przez te trzy dni ciemności działania szatana, przez apokalipsę sumień będzie, demon nam pokazywał, ile w tobie jest mnie. Ty, człowieku, należysz do mnie. I przerażenie nasze. Przerażenie. O nie! To jest apokalipsa sumień. To jest czyściec, sedno czyścia. Bo apokalipsa sumień polega na tym, że czyściec przeżyjemy, rodzina ludzka przeżyje już tu, w tym świecie. A czyściec pokazuje, ile w nas braku Ducha Jezusa Chrystusa, ile należy w nas do tego innego ducha. I wtedy całą swoją istotą wyrwiemy się w kierunku krzyża. Jezu, ratuj, tak jak tonący Piotr. Podaj rękę. Oczywiście, że Jezus poda. Maria poda rękę. Miecz. Apokalipsa sumień i kataklizmy. I koniec. Koniec. Wniosek. Misja Maryi trwa. Bądźmy jej dzieci. Ona jest w nas razem z Chrystusem zmartwychwstałym jako Duch Święty. Kiedy w sposób wyjątkowy zaczyna pełnić misję, a wtedy, kiedy jej oddajemy każdego dnia swój, każdy dzień, każdą czynność, ona wtedy wchodzi w to miejsce, w które miał ochotę wejść inny duch. Wprowadza ducha Jezusa Chrystusa, czego sobie i wam życzę. Amen.